tutaj widzimy taki obraz dosyć dramatyczny, ponieważ te szczątki są pochowane, jak widzimy, ten układ kości wskazuje, że było to bardzo szybkie działanie. Tutaj nikt specjalnie się nad nimi nie pochylał i to jakby dodaje dramaturgii tego miejsca i pokazuje tą tragedię sprzed kilkudziesięciu lat. Po takiej wstępnej mojej analizie antropologicznej są to szczątki, które należą do młodych mężczyzn. Więc to życie zostało nagle przerwane i w taki dosyć brutalny sposób, co widać właśnie.
Żaden polski żołnierz nie powinien leżeć w ziemi porzucony, tak? To ci ludzie powinni znaleźć swoje miejsce spoczynku na cmentarzu obrońców Westerplatte, a nie gdzieś pod jakimiś krzakami.
Jesień 2019 roku. Westerplatte. Od kilku miesięcy archeolodzy odnajdują tu szkielety polskich żołnierzy. Jamy grobowe, w których w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono już 9 szkieletów, pozostawały nienaruszone od stycznia 1940 roku. Na terenie Westerplatte w 1963 roku znaleziono jednak szczątki kaprala Andrzeja Kowalczyka. W jego identyfikacji pomogli wówczas żyjący jeszcze obrońcy Westerplatte, którzy rozpoznali przedmioty osobiste, m.in. harmonijkę ustną należącą do kaprala. Od tamtej pory aż do 2016 roku na Westerplatte nie prowadzono żadnych wykopalisk.
Filip Kuczma, archeolog. Jesteśmy przy drodze prowadzącej do pomnika obrońców Westerplatte. Z jednej strony mamy bazę, gdzie mamy po prostu baraki i po prostu część taką roboczą, gdzie spędzamy na przykład przerwy. Możemy się schronić przed deszczem. Natomiast teren tegorocznych wykopalisk jest po drugiej stronie, właściwie tego sezonu, bo również w tym roku badaliśmy z tej strony położone, właśnie od strony naszej bazy, budynek kasyna podoficerskiego.
Ten pierwszy moment, gdy znaleźliśmy kilka kręgów, kręgosłupa ułożonych w porządku anatomicznym, był już takim znakiem, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze szczątkami zachowanymi. Jeżeli nie w całości, to w dużej części jest to na pewno bardzo emocjonujące przeżycie.
Piotr był przeświadczony, że czeka na nas obrońca. I tak też dotyczyło drugiego. Piotr takie miał cały czas przeczucie, które jakby przeszło też na mnie, bo mówię, czuję, że ich jest więcej, tak? Czujemy to, że nie możemy po prostu przestać szukać. Mariusz Witowicz-Podchorski, kierownik Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Poniedziałek, 24 września 2019 rok, Westerplatte. W trakcie piątego etapu badań archeologicznych odkryliśmy około godziny 10.30 szczątki obrońcy Westerplatte. Po upływie 4 dni przed południem w czwartek odnaleźliśmy szczątki kolejnego obrońcy Westerplatte, na co wskazywał kontekst miejsca, jak i odnalezionych przedmiotów, czyli m.in. polska amunicja strzelecka. Jest to tylko fragment szkieletu, jest to od pasa w górę. W pierwszej chwili nam się nasunęło to, że prawdopodobnie jest to żołnierz opisywany w relacjach obrońców jako ten, który zwisał przyciśnięty fragmentem żebetonu w wartowni numer 5, przy której się w tej chwili znajdujemy. Wiele wskazuje, że to może być właśnie żołnierz z wartowni numer 5.
Tutaj widzimy zarys pierwszego wkopu grobowego i już oczyszczone szczątki obrońcy Westerplatte. Jak widać, są one mocno zniszczone w wyniku wybuchu. Czaszka w części potylicznej jest zgruchotana i spalona, co wskazuje na to właśnie, że mamy do czynienia z obrońcą wartowni numer 5, zniszczoną w trakcie bombardowania 2 września 1939 roku około godziny 18.
Od 3 lat w tym miejscu archeolodzy z Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej szukają obrońców z 1939 roku. Nie zawsze ich praca spotykała się z uznaniem i przyzwoleniem władz miasta.
Jesteśmy bardzo dumni z tego, że nad naszą bazą archeologiczną wisi biało-czerwona flaga. Kiedyś przez parę lat się starałem, żeby wisiała biało-czerwona flaga na cmentarzu. Wisi, szczerze powiedziawszy, powinna być rano podnoszona, wieczorem zdejmowana, wisi przez całą dobę. I też podkreślę, że z tego powodu, że ona tu wisi, to też byliśmy atakowani i wyśmiewani w internecie, że wisi tam flaga na barakach, tak?
Były wpisy, że biało-czerwoną trzeba mieć w sercu, a nie na baraku albo przy toj-toju, tego typu rzeczy, a już że jakby orzełka, to jest nasze logo, tak? Nosimy z dumą na piersi, zarówno na kurtce, na polarze, jak i na koszulce i też były wpisy tego typu, że noszenie orzełka na przepoconej koszulce, no to to jest po prostu skandal. No ale no niestety, no tu pracujemy, tak to wygląda. No dodam również, że już w zeszłym roku, w trakcie obchodów rocznicowych związanych z wybuchem II wojny światowej, my nasz teren, który wygląda tak samo jak teraz, ustawiliśmy wzdłuż naszego terenu wszędzie biało-czerwone flagi, flagi naszego muzeum, żeby uczcić ten dzień.
Proporce. Biało-czerwone.
Także u nas było biało-czerwono, natomiast tuż przed naszą bazą było czerwono, bo były tylko flagi Gdańska, jak również od nas w stronę pomnika tylko były flagi Gdańska. Czuliśmy się tak dość dziwnie. Byliśmy biało-czerwoną wyspą na terenie Gdańska.
No fakt, że rzeczywiście przez tych prawie 30 lat, 20 parę lat biało-czerwona flaga wisiała zawsze przy wartowni numer 1. No ostatnimi czasy albo nie wisiała, albo wisiała flaga Gdańska. No trochę to akurat jest takie dziwne, bo jeśli ktoś przychodzi i chce oglądać takie miejsce, jak wyglądał w 1939 roku, no to akurat flaga Gdańska to w 1939 roku raczej była tą stroną reprezentującą stronę przeciwną.
Tutaj jeszcze takie kuriozum, właśnie wtedy również w zeszłym roku, jak rozstawialiśmy te flagi, spotkaliśmy się z zarzutami z Muzeum Gdańska, od pracowników Muzeum Gdańska, że co my w ogóle robimy, że wystawiamy tutaj biało-czerwone flagi, że kradniemy ich uroczystość, tak jakby ta uroczystość nas jako Muzeum Westerplatte i wojny 1939, oddział Muzeum II Wojny Światowej nie dotyczyła. No było po prostu to tak kuriozalne, że nawet zanim mówiłem, nie byłem w stanie odpowiedzieć. No po prostu, że my sobie uzurpujemy jakąś... Tak. Nasze badania od kilku lat, no to jest stała walka z rzeczywistością, która nas otacza. Tak? My się czujemy jak na jakiejś wyspie, po prostu czujemy się tak, jak musieli się czuć, oczywiście oni o wiele bardziej, tak, żołnierze, którzy tutaj służyli w 1939 roku. Czujemy się, jakbyśmy byli, działali na wrogim terytorium. Jeżeli nie są nam wydawane, pomimo tego, że mamy zgodę na prowadzenie badań, nie są nam wydawane wjazdówki. Utrudnia nam się każdy aspekt prowadzenia tych badań. Nie możemy tutaj wjechać samochodem.
To są wręcz formy na szykanowania nas tutaj w przeprowadzeniu badań archeologicznych w Westerplatte. Tu wyprzedzę Filipa i powiem za niego, że Filip nieraz mi wspominał, że nigdy wcześniej w życiu nie prowadził badań archeologicznych, żeby no, czuł się w taki sposób no, jakby właśnie szykanowany, tak? Bo tutaj jest chodziło o obserwacje i nas, fotografowanie, filmowanie, ale nie taki czysto turystyczny sposób, tylko dokumentowanie, czy czegoś robimy, czy coś robimy nieprawidłowo, czy właśnie wjechaliśmy autem, czy nie wiem, gdzieś może rzuciliśmy śmieci, no słyszeliśmy...
Na straży miejskiej, no która tutaj bardzo często nas odwiedzała i sprawdzała tylko wjazdówki nasze, natomiast wszędzie po okolicy były samochody innego muzeum, te nie były sprawdzane, pomimo tego, że nie miały wjazdówek, co sprawdzaliśmy osobiście. Także...
Miasto Gdańsk wam nie pomaga?
No nie dość, że nam nie pomaga, to tak naprawdę od lipca 2018 roku zakazało nam prowadzenia tutaj badań. Mieliśmy odkryte połowę budynku i dostaliśmy pismo, że mamy w ciągu 7 dni wszystko to zasypać, uporządkować teren i zabrać naszą bazę. Na szczęście konserwator zabytków stanął po naszej stronie i po prostu wydał logiczną decyzję, że nie można przerwać badań, które są w trakcie po prostu.
Prowadzimy największe i najważniejsze badania archeologiczne na polu bitewnym w Polsce, gdzie władze Gdańska powinny nam nieba przychylić, żeby tylko nam ułatwić tą pracę. Reakcji ze strony miasta nie ma, a może nastąpi jakaś refleksja i chociażby no, przestaniemy być atakowani i szykanowani.
Reakcja jest taka, że nałożono na nas karę tak naprawdę finansową, więc po prostu dostaliśmy finansową karę za to, że nie opuściliśmy terenu badań, który według miasta powinniśmy opuścić.
Czyli za nielegalne zajmowanie terenu. Dokładnie tak to zostało ujęte. Na przykład zwróciliśmy się do miasta już, to było w lipcu 2018 roku, na terenie tym, który tutaj mamy ogrodzony, jest kilkanaście suchych drzew, które trzeba po prostu usunąć. Jeżeli zabierzemy płot, każdy będzie mógł tu wejść, a niech takie suche drzewo po prostu spadnie na kogoś, tak? I będzie wtedy afera. Złożyliśmy oficjalny wniosek do miasta, tak, jako zarządcy tego terenu, o pozwolenie nam na wycięcie tych drzew. Nie dostaliśmy nigdy odpowiedzi. To już jest kilka miesięcy, nie ma odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią było właśnie nałożenie na nas kary. A my nie możemy przecież zdjąć tego płotu i zostawić to, no bo faktycznie komuś stanie się nieszczęście i będzie, że to przez nas, bo przecież to nasza była kiedyś baza, tak? Więc sytuacja jest jakby patowa, tak? Z jednej strony nie możemy usunąć drzew, z drugiej strony nie możemy zabrać stąd płotu, tak? Żeby ten teren jakby udostępnić, a miasto nie reaguje po prostu na nasze pisma, udaje, że ich nie ma. Albo odpowiada wprost, że nie, jeżeli chodzi o wjazdówki na przykład, tak? Znaczy przyjeżdżają urzędnicy z ZDIZ-u, którzy fotografują nas za płotu bezpośrednio, co się dzieje, co kilka dni przyjeżdżają, robią fotografie, naprawdę wygląda to komicznie, bo po prostu ci ludzie się skradają do naszego płotu, żeby zrobić te zdjęcia.
To nie chodzi o jakąś tam formę podziękowania nam, ale no...
Nieutrudniania
na zasadzie, no nie wiem, macie teraz zielone światło i zrobiliście świetną robotę, więc po prostu rzeczywiście udowodniliście, że mieliście rację, tak?
Zakładam, nigdy nie usłyszymy. Za to będą, tak myślę, że będą ataki. No już jesteśmy atakowani w mediach społecznościowych, na przykład, że podrzuciliśmy te szkielety. No, ja mam pytanie do ludzi, którzy takie bzdury piszą, w jaki sposób można podrzucić szkielet i ułożyć go. Potrzebna jest naprawdę, chyba by była wiedza antropologiczna. Te szkielety zostały podrzucone 80 lat temu, po prostu. No jest to smutne i zatrważające, no ale z takimi rzeczami się również zmagamy. Nie ma żadnej reakcji. Po prostu jak jest problem, a widocznie jest to problem zarówno dla władz Gdańska, jak i dla Muzeum Gdańska, to udajemy, że po prostu tego nie ma. Czyli zakłamujemy rzeczywistość, udając po prostu tego, że tego nie ma, tak? Nas to nie interesuje.
Pierwszego rannego widziałem ciężko rannego porucznika Pająka, którego sam tachałem jakiś czas na wartowni numer 1. W moich oczach i na moim ręku zginął kolega cywil na wartowni numer 1. Na placówce prom zginął kapral Kowalczyk, mój przyjaciel. Na jednym ze zjazdów umarł mój dowódca warty plutonowy Piotr Buder. Też się tak złożyło, że przy mnie umarł. To są przeżycia, które się nie da opowiedzieć. Swego czasu, będąc w Gostyninie, zorganizowałem z PKS-u wycieczkę. Mówię, oprowadzę ludzi, pokażę Westerplatte. Czy pani redaktor uwierzy, że ja przez 2 godziny nie umiałam mówić z tymi ludźmi? Dopiero jak się wypłakałem, zacząłem opowiadać, co było, jak było.
Rzecznik miasta Gdańska Daniel Stencel.
Myśmy udostępnili ten teren na prośbę Muzeum II Wojny Światowej. Oni tam prowadzą swoje wykopaliska archeologiczne. Po drugie, szefowa tam jedzie porozmawiać, zobaczyć, co udało im się wykopać. A po trzecie, tam przy okazji 1 listopada też pani prezydent pisała na Twitterze, że jeżeli będzie taka potrzeba, tak, to będziemy brali udział pochówku czy w przygotowaniu do tej całej ceremonii pochówku. Natomiast jak piłka w każdym z tych aspektów w gruncie rzeczy jest po stronie Muzeum II Wojny Światowej, tak? To oni tam prowadzą prace archeologiczne, to oni zdecydują, kiedy je kończą, w związku z tym wtedy zdecydują, kiedy będą jakieś ewentualne ceremonie pochówku. Przecież tam prace cały czas trwają, my cały czas nie mamy informacji, to jest nasz teren. My formalnie w zasadzie powinniśmy im wystawić rachunek, tak? Za zajęcie naszego terenu. Gruntu. No, siedzimy cicho, no bo oni tam robią, kopią swoje, a też tak trochę nieuczciwie jesteśmy kopani z drugiej strony, że nic nie robimy, ale co my mamy właściwie robić, tak? Weszli na ten teren, prowadzą prace archeologiczne i tyle. No, my nie mamy tutaj nic do dodania, nie? Formalnie to powinni nam płacić nam, nie wiem, 500 zł za grunt.
W dniu 1 września było 182 załogi razem z cywilami, w tym było 15 zabitych, no i kilkunastu było rannych.
Nazywam się Leonard Piotrowski, funkcję zbrojmistrza pełniłem tam na Westerplatte od 1930 roku.
Lukisz Michał, placówka elektrownia z kolegą Gawlickim. Jestem Gablicki Michał, dowódca placówki Elektronia.
Stanisław Zwierzchowski, celowniczy przy Moździerzu. Nie po rozbicia Moździerza byłem przy karabinach, przy karabinie maszynowym też celowniczy.
Malak Józef. Moja placówka była przy torze pod gołym niebem.
Ja nazywam się Łuczyński Edward, byłem dowódcą wartowni numer 6 w Koszarach.
Nazywam się Dej Władysław. Pełniłem funkcję dowódcy placówki nad kanałem.
Jestem Dworakowski Julian, byłem na wartowni numer 2.
Każdego dnia przy odnajdowanych szczątkach pracuje pani antropolog. Przyjeżdża tu codziennie przed godziną 8 rano.
Na pierwszy rzut oka widać, że to jest kompletny szkielet. Taka wstępna analiza jest możliwa, aczkolwiek no tutaj trzeba wspomnieć, że jest ten drugi etap, kiedy te materiały kości są przewożone do pracowni antropologicznej, do laboratorium i wtedy jest już przeprowadzona bardzo dokładna analiza. Czasami się weryfikuje te pierwsze dane, ale w przypadku tych szkieletów, no tutaj zapewne koledzy, którzy będą się tym zajmować, potwierdzą, bo te cechy są bardzo wyraźne.
Jeśli identyfikacja tego szkieletu przebiegnie pozytywnie i dowiemy się, kto to jest, to rodzina, która być może się zgłosi, nie będzie nigdy widziała tego bliskiego w takiej formie, jak widzi go pani.
Nie wiem, to już trzeba by było się dopytać prokuratora. Możemy poznać, kto to jest, ale na podstawie badań genetycznych. Chyba, że będą jeszcze jakieś przedmioty, które będą identyfikowały tą osobę, więc rzeczywiście możemy wtedy poznać. Jeżeli nie będzie takich przedmiotów, to są, myślę, takie jak w przypadku innych materiałów szkieletowych, szkieletów odkrywanych z czasów II wojny światowej i po tym okresie będą prowadzone badania genetyczne. Czy rodzina zobaczy ten szkielet, to nie wiem, to już musi odpowiedzieć prokurator na to pytanie.
Tomasz Jankowski, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Z ujawnionych szczątków ludzkich, które już są, znajdują się w Instytucie Genetyki Sądowej w Szczecinie, pobrany będzie materiał kostny i podjęta będzie próba izolacji profilu DNA. Ale sam profil DNA z tych szczątków nic nam nie da, bo potrzebujemy materiał porównawczy od krewnych. Te badania szczątków żołnierzy Westerplatte będą dla zakładu priorytetem, więc mogę się spodziewać wyników w ciągu kilku miesięcy.
Wiadomo, że podczas procesu identyfikacji na liście osób, do których zechce dotrzeć prokurator, nie będzie dwóch nazwisk – Tadeusza Zdunkiewicza i Jana Jazego. Oni też walczyli na Westerplatte, ale na pewno tutaj nie zginęli. Trafili do Oflagu. Opowiadają syn i córka Westerplatczyków.
Mój ojciec jest pochowany tam, gdzie pan Jazy, teraz w Orłowie. Pan Jazy najpierw był w Chiloni, a teraz jest szczątki przeniesione do Orłowa. No i widzi pani, jak to ładnie wygląda. Tak. Jest cmentarz, ksiądz patriota, bo nie może być inny. Napisał historię parafii i pisze o różnych burmistrzach, o różnych, kto tam nie leży, ale o Westerplatczyku nie widział na cmentarzu. No, co ja mogę myśleć?
Jan Jazy, a to jest mama. Mamusia została z tego stablaku, gdzie tatuś przebywał 30 października 1940 roku, tak? Też tam mamie napisali jakieś tam słowa dotyczące ojca. Aha, że on posiadał przy sobie, czy tam gdzieś miał jakąś skrytkę, 872 złotych wówczas tam na Westerplatte. I oni to mamie jednak zwrócili. I raz w miesiącu tatuś mógł przysyłać list, taki otwarty list po polsku, kontrolowany, to jest Kriegsgefangene Post. Poczta jeńca wojennego i że otrzymał numer jeńca wojennego 1870.
Kolejny dzień poszukiwań i kolejna informacja.
Piotr Kalka, archeolog Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, oddział Muzeum II Wojny Światowej. Udało się odkryć tym razem pełen szkielet kolejnego, czyli drugiego już obrońcy. Był on zachowany w miarę dobrze, w przeciwieństwie przeciwieństwie do tego pierwszego, który, jak wiemy, był ofiarą rozerwaną podczas wybuchu wartowni numer 5, szkielet numer 2 był szkieletem kompletnym, miał jedynie zniszczenia typowe, prawdopodobnie tak określił to antropolog, dla urazów powstałych w momencie wybuchu, czyli fala uderzeniowa zniszczyła temu żołnierzowi twarzoczaszkę. Był też ślad na miednicy od uderzenia od ułamka i prawdopodobnie właśnie to było przyczyną śmierci tego żołnierza. No, po prostu fala uderzeniowa zmiażdżyła mu część głowy. Jest to tak naprawdę pierwsze odkrycie grobu obrońcy od 1963 roku. Tamto odkrycie było odkryciem przypadkowym przy poszerzaniu kanału portowego, natomiast pierwsze prace archeologiczne, ale i pierwsze prace ekshumacyjne wiążą się dopiero z działalnością naszego muzeum.
Być może teraz w końcu się skończą pytania do muzeum, jak i do Ministerstwa Kultury. Po co są te badania? Przede wszystkim ile one kosztują? Tutaj to są jakby w tym momencie, będą to pytania po prostu niewłaściwe, krótko mówiąc. Nikt tych badań nie rozpoczął po zakończeniu II wojny światowej. Zaczęliśmy to jako pierwsi w 2016 roku. Należałoby się zastanowić, czemu tego nikt wcześniej nie robił, a ci, którzy powinni zrobić, to właśnie nas atakowali za prowadzenie badań archeologicznych, że coś tam szukamy, kopiemy, jak znajdowaliśmy, to wyśmiewano to, że tam wykopaliśmy jakieś guziczki czy monety. No ale to są pamiątki po polskich bohaterach, to są pamiątki po żołnierzach, którzy pełnili tę służbę albo walczyli w 1939 roku, no bo też trzeba pamiętać, że Westerplatte to nie tylko 7 dni września, ale to jest funkcjonowanie składnicy od połowy lat 20. Stąd też taki ogrom artefaktów związanych z funkcjonowaniem składnicy, nie tylko właśnie w samym polem bitewnym, ale też jakby nasze badania, mam nadzieję, że zmienią też postrzeganie Półwyspu Westerplatte z takiego właśnie charakteru parku miejskiego i z takimi atrakcjami, jakiś handel obwoźny jedzeniem w miejscu, gdzie polegli polscy żołnierze, no bo gotować tam jakąś strawę na kościach polskich żołnierzy, no to jest niezwykle niestosowne, a robią to ludzie, którzy nas atakują za prowadzenie badań archeologicznych, czyli mam to na myśli Muzeum Gdańska akurat. Samo nic przez 30 lat funkcjonowania nie zrobiło nic w kierunku tego, żeby podjąć poszukiwania polskich żołnierzy, a sygnałem do tego było właśnie znalezienie kaprala Kowalczyka w 1963 roku, tak jak tu już właśnie Piotr wspomniał, i też powinien być wówczas taki sygnał, że no trzeba po prostu te pole bitewne przeszukać, tak?
Teren był porządkowany, teren pola bitewnego, przez polskich jeńców cywilnych, czyli Polonię Gdańską, Polaków aresztowanych na terenie Gdańska i Gdyni. Już pochówki w tym czasie były, że tak powiem, dokonane, to znaczy ci żołnierze już spoczęli w grobach, ale nie wykluczamy, że z relacji archiwalnych wynika, że również w to miejsce byli donoszeni żołnierze polegli, którzy byli znajdowani w trakcie właśnie tych prac oczyszczających Westerplatte w innych miejscach. I tutaj po prostu byli składani, dokopywani, że tak to określę.
No to tak, tutaj ten obóz karny, który stał się później filią obozu koncentracyjnego w Sztutowie, funkcjonował do czerwca 1941 i w różnych okresach było tu od 200 do 2000 Polaków, którzy byli w niezwykły, okrutny sposób tutaj traktowani, tak? Bo oprócz tego, że byli głodzeni, to wykonywali prace fizyczne ponad siły przy bardzo skromnym wyżywieniu i często też w takiej odzieży, w jakiej zostali aresztowani, czyli w odzieży letniej, pracowano na przykład w środku zimy, gołymi rękoma, usuwano drut kolczasty, wykorzystywano też ich jako takie żywe wykrywacze min, czy też żywe wykrywacze przeszkód przeciwpiechotnych, ustawiano ich w tyraliere i po prostu deptali ziemię na Westerplatte. No i też zaprzęgano ich, jak tak to można powiedzieć, do pługa. 16 więźniów ciągnęło taki wielki, olbrzymi pług drewniany i orało teren Westerplatte. W późniejszym tym okresie to był teren wykorzystywany przez wojsko niemieckie. No, głównie tutaj korzystano z basenu unicyjnego jako miejsca postoju okrętów i statków. patrzymy na ten teren oczami żołnierzy z 1939 roku. Także my potrafimy odnaleźć te drzewa, które wówczas były świadkami tych wydarzeń. Wiemy, gdzie stały obiekty, w którym miejscu i tej wiedzy w Polsce w tej chwili nie ma nikt. Więc my jako jedyni też możemy oprowadzić i pokazać to Westerplatte, jak wyglądało. Pomijając te wszystkie przekształcenia terenu przemysłowe, czy takie powiedzmy tutaj betonowe, ale jak ta dzisiaj w pobliżu niej znajdujemy, która pewnie też przykrywa niejedną cenną pamiątkę ze składnicy na Westerplatte. Tak patrzymy na taki krajobraz, który w niektórych miejscach bardzo przypomina akurat ten ze zdjęć z 1939 roku.
Po wejściu w niewolę załogi, 3 tygodnie później przyszedł sam hitlerowski wódz, Hitler, i pytał się niemieckich oficerów, gdzie są te bunkry. Oni pokazują na różne wartownie, że to są te bunkry, a gdzie są reszta? No nie ma, roztrzaskane są. Byłem świadkiem osobistym, bo później wycofany byłem z jednym elektrykiem, Januszewskim, i ja jako tłumacz tam. I właśnie wywiad przeprowadzali przeze mnie, gdzie myśmy byli podczas najgorszego obstrzału, pytał się Hitler przez oficera niemieckiego. Powiedziałem, że na stanowiskach. Na jakich? Odpowiada. Na tych przodzi, na polowych stanowiskach. Co byście robili, jak nasze wojska atakowali? Strzelaliśmy. No tak, mówił Hitler. U nas tyle zabitych i rannych, u nich garstka. Należy się żołnierzowi polskiemu pochwałę. Przez nas i pociski szły w środek zabudowaniu wszystkich, jak kasino i magazyny i koszary, a myśmy byli na pozycjach. To on twierdził tym, że dlatego my mamy tak mało rannych i zabitych, a u nich około 600. Tak twierdził Hitler sam. Potem poszedł do grobów, których ja byłem sam jeszcze też z cywilami niektórymi, chowaliśmy, i złożył hołd tam przed tymi grobowcami i odeszli. Co oni tam dalej rozmawiali, nie wiem, bo byłem na odległości około 100 metrów od nich. Także później mnie to powiedział jeden znajomy pracownik przed wojną, który pracował na budowni SS, który sympatycznie w cztery oczy mnie opowiadał to, co Niemcy między sobą powiedzieli.
W audycji dokumentalnej wykorzystałam archiwalne wypowiedzi obrońców Westerplatte ze zbiorów rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku.